Dobry wieczór Państwu. Zacznijmy jak zawsze od modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, stolica mądrości. Kolejny raz bardzo serdecznie Państwa witam na naszych dorocznych konferencjach biblijnych. Bardzo się cieszę, że Państwo kolejny raz, zawsze to powtarzam na początku, znaleźli i czas, i siły na wspólną refleksję, na wspólną medytację, na zamyślenie na temat Pisma Świętego i wokół tej tematyki, którą w tym roku podjęliśmy. Otóż, proszę Państwa, kilkanaście dni temu zrobiłem sobie takie podsumowanie, patrzyłem w kalendarze rozmaite, zapisywane terminy i tematy, zrobiłem podsumowanie tych naszych konferencji, które mieliśmy. Okazało się, że ten rok to jest 29 rok konferencji rozpoczętych w roku 1986 w Parafii Opatrzności Bożej i w Parafii Zwiastowania Pańskiego. Były takie lata, że te konferencje były równolegle w jednej i w drugiej parafii. Później przeniosły się prawie całkiem tutaj do Parafii Zwiastowania Pańskiego i ostatnie kilkanaście lat tylko tutaj. Policzyłem też wszystkie konferencje, które do tej pory były, ich tematy, bo robiłem sobie takie notatki i ta, drodzy Państwo, dzisiejsza jest, licząc od samego początku, 325. Więc mamy nawet jubileusz. No dobrze, że Państwo umieją się cieszyć swoją obecnością. To bardzo ważne, bardzo piękne. Ja też się bardzo cieszę. Być może są takie osoby, z którymi wtedy 29 lat temu zaczynaliśmy. Nikt oczywiście nie mógł wtedy prognozować ani przypuszczać, że ta przygoda będzie trwała tak bardzo długo, aż do tej pory. Układa się to w pewne takie cykle tematyczne, podejmowane co roku. Właśnie zrobiłem taki bilans i z ciekawości, i z obowiązku. I wygląda to naprawdę bardzo ciekawie, bardzo interesująco. Jestem Państwu za to wszystko, co wspólnie przeżyliśmy przez te lata, bardzo, bardzo wdzięczny. W tym roku przedmiotem naszej refleksji jest Chrystologia Starego Testamentu. Mówiąc inaczej, bierzemy do ręki Stary Testament, oczywiście wybrane fragmenty, i na kartach Starego Testamentu, w wydarzeniach i wśród postaci Starego Testamentu odczytujemy, próbujemy się doszukać czegoś więcej niż to tylko, co by się w ramach kategorii Starego Testamentu mieściło. Próbujemy doszukać się takiego dynamizmu ukierunkowanego ku przyszłości, która była przyszłością z punktu widzenia ludzi Starego Testamentu. Natomiast z naszego punktu widzenia jest już też przeszłością, która się spełniła. Więc próbujemy znajdować epizody, wydarzenia, osoby i takie teksty, których nośność jakby wykracza, wyrasta poza czasy przedchrystusowe. I chcemy zobaczyć, jak na kartach Starego Testamentu obecne były nadzieje i oczekiwania mesjańskie, jaki one miały charakter, jaki miały kształt. A Mesjasz to jest słowo hebrajskiego pochodzenia i jego greckim odpowiednikiem jest Chrystos, co przez łacinę Chrystus przeszło do języka polskiego. A więc przypominam, ile razy mówimy Jezus Chrystus, to tyle razy wypowiadamy imię Jezusa oraz wypowiadamy, wyznajemy wiarę w Jego mesjańską tożsamość. Mówimy Jezus Mesjasz, Jeszua Masjach, można by to po hebrajsku powiedzieć, a po polsku, poprzez grecki Jezus Chrystus. Zastanawiamy się nad Chrystologią Starego Testamentu. I dzisiaj po tych tekstach, po tych epizodach, które mieliśmy przed miesiącem i wcześniej, dzisiaj chciałbym z Państwem rozważyć tekst psalmu, który jest typowo wielkopostny i w którym ten dynamizm mesjański, ta chrystologiczna obecność jest wyraźnie widoczna. I chciałbym, żebyśmy to dzisiaj wspólnie odczuli. Otóż ten psalm powstał na kilka stuleci, na wiele stuleci przed Chrystusem. Mniej więcej 500-600 lat przed Chrystusem. I spróbujmy, kiedy będziemy wsłuchiwać się w ten psalm, wsłuchiwać się w jego treść, to spróbujmy poczuć się tak jak ci, którzy żyli przed Chrystusem i nie znali, nie było rzeczywistości osoby Jezusa Chrystusa, nie było jeszcze Jego męki, nie było jeszcze Jego śmierci. I posłuchajmy tego niezwykłego psalmu. Jest to, być może już niektórzy z Państwa się domyślają, psalm 22. A gdybyśmy szukali jakiegoś tematu naszego dzisiejszego spotkania, naszej dzisiejszej konferencji, to proponuję temat modlitwa konającego Mesjasza. I właśnie tę modlitwę będziemy dzisiaj rozważali. Drodzy Państwo, przeczytam sam początek tego psalmu po hebrajsku, dosłownie pierwsze zdanie, a to tylko dlatego, żeby Państwu nasunąć skojarzenia, które wszyscy Państwo znają i żeby od tych skojarzeń rozpocząć naszą dzisiejszą refleksję. Otóż ten psalm 22 rozpoczyna się po hebrajsku tak. Eli, Eli, lama, azaftani. Państwo znają to w innej wersji. Tu jest, przypominam, Eli, Eli, lama, azaftani. To jest po hebrajsku. A my znamy z Ewangelii. Eli, Eli, lama, sabachthani. Otóż to, co my znamy, to drugie, to jest język aramejski. I rozpocznijmy od wątku, na który Państwu już zwracałem wiele razy uwagę. Otóż tu zacznę od świeżej zupełnie anegdoty. Mianowicie wczoraj zakończyłem wczesnym popołudniem prowadzenie rekolekcji w Leeds w Anglii, gdzie przez kilka dni przychodziło bardzo wielu naszych rodaków. Cała tam polska społeczność liczy dobrze ponad 10 tysięcy osób, a więc bardzo dużo. I z tą parafią, parafią Matki Bożej Częstochowskiej, świętego Stanisława Kostki, ma związek, no, znacząca część mieszkających tam Polaków. Jeden z Polaków powiedział mi ciekawą rzecz. Mianowicie zna świetnie język angielski, porusza się bardzo dobrze w tym angielskim środowisku, ale powiada, że są trzy rzeczy, które zawsze robi po polsku. Mianowicie po polsku narzeka, jęczy, cierpi, po polsku się modli i po polsku liczy pieniądze. Te trzy rzeczy po angielsku nie potrafi. Od tej anegdoty przejdę do psalmu 22. Ten człowiek, mówiący tam właśnie w Lidze, wyznający, że te trzy rzeczy to on robi po polsku, dał poznać, co w człowieku tkwi najgłębiej, co w nas zapada najmocniej, jaki jest nasz język matczyny, nasz język ojczysty, bo język ojczysty to język matczyny. Opowiadają pielęgniarki i lekarze pracujący w szpitalach za granicą, że mają do czynienia z ludźmi, którzy pochodzą z różnych krajów, z różnych państw, z różnych stron świata i gdy chcą dowiedzieć się, jaka jest narodowość, to nasłuchują, w jakim języku cierpią, w jakim języku się skarżą, w jakim języku jęczą. I wtedy wiedzą, jaka to jest narodowość, już bez pytania. Wróćmy więc do psalmu 22. Jeżeli po hebrajsku ten psalm brzmi Eli, Eli, lama azaktami, ale Pan Jezus odmawia go, wypowiada go na krzyżu, bo o tej sytuacji mówimy Eli, Eli, lama sabachthani, mówi go po aramejsku, to możemy się domyślać, że właśnie aramejski język był językiem matczynym, językiem ojczystym Jezusa. Działo się tak dlatego, ponieważ w czasach Pana Jezusa bardzo wielu Żydów, a były to czasy po powrocie z wygnania babilońskiego, bardzo wielu Żydów na wygnaniu przyswoiło sobie język aramejski, a ponieważ aramejski i hebrajski są do siebie bardzo, bardzo podobne, wobec tego na terenie Palestyny, w wielu rejonach Palestyny był rozpowszechniony język aramejski. Jezus na krzyżu wypowiada ten psalm, modli się tym psalmem po aramejsku. Możemy więc wnosić, że to był język jego matki, język cierpienia. I na początku chciałbym od razu, wprowadzając Państwa w tematykę tego psalmu i przypominając, że są to słowa Jezusa wypowiedziane na krzyżu, chciałbym przypomnieć Państwu to, na co już kiedyś kilka razy zwracałem uwagę. Mianowicie można sięgnąć po rozmaite komentarze do Ewangelii świętego Mateusza i świętego Marka, bo w tych dwóch Ewangeliach opisany jest ten epizod modlitwy Jezusa słowami psalmu 22 i komentatorzy rozważają tak. Co te słowa znaczą? Po polsku Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? I następują komentarze. Jezus czuje się opuszczony przez Boga. Dlaczego Jezus jest opuszczony przez Boga? Że ludzie cierpiący bywają opuszczeni przez Boga, a potem to jest przenoszone na rozmaite sytuacje. Na przykład, gdzie był Bóg w gułagach? Gdzie był Bóg w Katyniu? Gdzie był Bóg w Auschwitz? Gdzie był Bóg w Treblince? Odpowiedź nie jest trudna. Otóż Bóg był tam, gdzie byli ci, którzy cierpieli i umierali. Bóg był z nimi. Bóg był w komorach gazowych, Bóg był w tych rowach, do których spadały ciała zamordowanych, Bóg był w tych rozmaitych kopalniach na dalekiej Syberii, Bóg był tam, gdzie byli ludzie cierpiący, Bóg był po stronie cierpiących i prześladowanych, a nie po stronie ich oprawców. I właśnie na to również naprowadza nas psalm 22. Że użyjemy tutaj innego jeszcze przykładu. Drodzy Państwo, Jezus wypowiadając te słowa Eli, Eli, lama sabachthani, Boże mój, czemuś mnie opuścił, chciał odmówić cały psalm. Miał na myśli cały psalm. Ale umierający, konający Jezus wypowiada tylko pierwsze słowa. Proszę sobie wyobrazić, ja już na to zwracałem uwagę Państwu, powtórzę się, ale być może dla kogoś będzie to po raz pierwszy. To tak, jak gdyby umierający człowiek dzisiaj powiedział zdrowaś Maryjo, a potem gromada komentatorów zastanawia się, o którą Marysię chodzi, jaką Marysię on miał w życiu. Otóż nie chcą przyjąć do wiadomości, że zdrowaś Maryjo to jest początek modlitwy. Kiedy człowiek mówi zdrowaś Maryjo, to ma na myśli całą modlitwę, łącznie z tym, co jest na końcu i w godzinę śmierci naszej. Amen. Otóż Jezus, modląc się, wypowiadając na krzyżu, dlatego mówimy to modlitwa konającego Mesjasza, ma na myśli cały ten psalm, ale wypowiedział tylko pierwsze słowa. Dlatego ponieważ jest okres Wielkiego Postu, to przyjrzyjmy się temu psalmowi. Chciałbym go Państwu przypomnieć i pokazać, jak bardzo ten psalm, jego treść, jak bardzo wyrasta poza rzeczywistość Starego Testamentu. Jak nie można go zmieścić w kategoriach Starego Testamentu. Ten psalm ma w sobie wyraźne ukierunkowanie ku przyszłości, która raz jeden tylko doczekała się spełnienia. I to w takim kształcie, w jakim ten psalm o tym mówi, ku przyszłości, która znalazła swoje wypełnienie na Kalwarii. Zacznijmy zatem od początku. Ten psalm, psalm 22, dobrze jest go odmówić sobie, na przykład zrobić postanowienie i w każdy piątek w okresie Wielkiego Postu, zwłaszcza w Wielki Piątek, albo gdy komuś jest ciężko, ktoś przeżywa coś trudnego, przeżywa jakieś wątpliwości, rozterki, cierpienie. Wobec tego psalm 22 jest modlitwą konającego Mesjasza i tych wszystkich, którzy łączą swoje życie z Mesjaszem. To jest indywidualna, osobista lamentacja, która rozpoczyna się od słów skargi i żalu, a kończy się na wyznaniu w życie wieczne. Mamy tutaj w tym psalmie, paradoksalnie, nie poczucie oddalenia od Boga, osamotnienia, ale odwrotnie. Poczucie pewność Bożej opieki i bezpieczne zaufanie, zawierzenie Bogu. Posłuchajmy. Ten psalm składa się z pięciu części. Drodzy Państwo, byłoby naprawdę bardzo budujące, gdybyśmy mieli więcej czasu, gdybyśmy mieli większe, lepsze możliwości do dyspozycji, byłoby czytać ten psalm po hebrajsku, komentować go, dlatego że każda modlitwa, zwłaszcza modlitwa, ma to do siebie, że w swoim ojczystym, matczynym języku ona ma zawsze głębsze pokłady treści i nawet dźwięku niż w każdym innym języku. Wróćmy na chwilę do tego, co powiedziałem na początku. Jeżeli mój rozmówca powiedział, że on może modlić się tylko po polsku, chociaż angielski zna znakomicie, to dlatego, że w modlitwie człowiek wylewa swoje wnętrze przed Bogiem. Ta lamentacja, ja tylko przeczytam Państwu dosłownie dwie linijki, żebyśmy poczuli, że ona ma charakter, rozpoczyna się wręcz od płaczu. Tam się powtarza dużo samogłosek, a tam, gdzie są samogłoski, proszę sobie spróbować ponarzekać, żalić się, skarżyć się, to tam zawsze są samogłoski. Są takie samogłoski, które mają wręcz charakter we wszystkich językach i po polsku też. Mają charakter żałobny, mają charakter bólu. To są samogłoska u, to jest samogłoska o. One obie mają w sobie taką właśnie nośność. I tutaj też mamy takie dźwięki. Proszę posłuchać. Eli lama azaftani. Rachok miszła tibi grejszanam. Elohe krajom mam velota nevelaila velogumajali. To jest skarga. To jest żal, to jest jęk. To jest tak, jak człowiek mocno, mocno cierpi. Te słowa są króciutkie, tak jak każdy, kto cierpi, chce wyrazić swój żal, swój ból jak najkrócej. Otóż spróbujmy temu, na co zwróciliśmy uwagę, bo nie ma czasu, żeby czytać całość po hebrajsku, spróbujmy to posłuchać tych słów w naszym ojczystym języku. W przekładzie Biblii Tysiąclecia. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Daleko od mego wybawcy słowa mego jęku. Boże mój, wołam w ciągu dnia, a nie odpowiadasz, i nocą, a nie zaznaję pokoju. A przecież Ty mieszkasz w świątyni, chwało Izraela. Tobie zaufali nasi przodkowie, zaufali. I Tyś ich uwolnił. Do Ciebie wołali i zostali wybawieni. Tobie ufali i nie doznali wstydu. Zwróćmy uwagę, że w tej pierwszej części mamy zmianę nastroju. Najpierw skarga. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Daleko od mego wybawcy, słowa mego jęku. Boże mój, wołam za dnia, a Ty nie odpowiadasz. I nocą, a nie zaznałem pokoju. Proszę Państwa, to jest modlitwa człowieka cierpiącego ponad wszelką ludzką miarę. I to w tym cierpieniu dominuje skarga. Cierpienie, każde cierpienie, każdy wielki ból ma to do siebie, że on człowieka wyniszcza. Odbiera człowiekowi taką swoistą pewność, nawet wolę życia. Otóż cierpiący, zwłaszcza gdy mocno wierzy w Boga, to ma poczucie, że przebywa daleko od Boga. Człowiek cierpiący zanosi do Boga swoją prośbę i chciałby być wysłuchany, ale cierpienie się przedłuża i ma poczucie opuszczenia. Zwróćmy uwagę, zarówno w tym wymiarze przestrzeni, daleko jesteś od mojego wołania, jak i w wymiarze czasu. Wołam do Ciebie za dnia, wołam do Ciebie w nocy. Widzimy, że do istoty wielkiego cierpienia, sedno wielkiego cierpienia, to jest również bezsenność. Zapewne Państwo, każdy ma za sobą jakąś bezsenną noc, kiedy to człowiek z niecierpliwością wyglądał poranka. To jest opis jego stanu duchowego. Ale zaraz następuje drugi człon. Mianowicie, a przecież Ty mieszkasz w świątyni, chwało Izraela. Tobie zaufali nasi przodkowie, zaufali, a Tyś ich uwolnił. Do Ciebie wołali i zostali wybawieni. Tobie ufali i nie doznali wstydu. Otóż to ciężkie położenie cierpiącego, ta jego niedola, to poczucie opuszczenia zostaje zestawione z obecnością Boga, wierną obecnością Boga w dziejach biblijnego Izraela, w historii zbawienia. Obok jest świątynia, to bardzo ważne, że ona jest obok. W świątyni mieszka chwała Boża, jako gwarancja nieustannej Bożej opieki i obrony. Wobec tego cierpiący człowiek, o którym tutaj mowa, skarży się i mówi tak. Tobie zaufali nasi przodkowie. Nigdy nie zostali zawiedzeni. Zatem i moje cierpienie musi być sens. Nie inaczej będzie i teraz, ponieważ Bóg jest zawsze wierny swojemu przymierzu. Zwróćmy uwagę. Męka, bo ten człowiek przeżywa mękę, i śmierć tego skarżącego się, o których jest mowa w psalmie, one się wpisują w długi ciąg wydarzeń zapoczątkowanych od Abrahama i potem urzeczywistnianych w historii starożytnego Izraela. Mianowicie cierpienie, to cierpienie, o którym tu mowa, stanowi kulminację długiej historii, w której ludzie na rozmaite sposoby cierpieli, ale w której zawsze ostatnie słowo należało do Boga. Mamy tu więc skargę i zarazem wyznanie pewności Bożej opieki. Teraz, w drugiej części, następuje opis sytuacji, opis położenia, opis cierpienia tego skarżącego się człowieka. Modli on się tak. Ja zaś jestem rodak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgardzone przez Bóg. Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, rozwierają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niechże go wybawi, niechże go wyrwie, jeśli go miłuje. Ty mnie zaiste wydobyłeś z matczynego łona. Ty mnie czyniłeś bezpiecznym u piersi mej matki. Tobie mnie pouczono przed urodzeniem. Ty jesteś moim Bogiem, od łona mojej matki. Nie stój z dala ode mnie, bo klęska jest blisko, a nie mam wspomożyciela. Zobaczmy, znów dwie części. Obie niezwykłe. Pierwsza, ja jestem robak, a nie człowiek. Mamy tutaj do czynienia z tym, że oto cierpienie idzie w parze z ogromnym upokorzeniem. Ten człowiek, o którym tutaj mowa, nie tylko cierpi, ale dotkliwie przeżywa to, że w tym swoim ogromnym cierpieniu czuje się upokorzony. To upokorzenie przejawia się w szyderstwach, innych, a gwałtowność i ostrze tych szyderstw podważają, przynajmniej chcą podważyć, jego zaufanie względem Boga. Zaufał Panu, wołają, to niech go wyzwoli. Niechże go wyrwie, jeśli go miłuje. Drodzy Państwo, są chorzy, są cierpiący, którzy przez całe życie byli wierni Bogu i którzy mogą usłyszeć: tak, całe życie się modliłeś, całe życie chodziłeś do kościoła, czy chodziłaś do kościoła, to niech ci Pan Bóg pomoże. Oto jest ta sama sytuacja. Do cierpienia dochodzi jeszcze ten dodatkowy wymiar, bodaj trudniejszy. A skoro ci nie pomaga, niech go wyrwie, jeśli go miłuje. Sugestia, że skoro Bóg go nie wyrywa, to go nie miłuje. A więc jego pobożność, jego dobroć na nic. Zauważmy, że ta ogromna skarga stawia, czy daje nam pod rozwagę sytuację tych ludzi, którzy cierpią, są wyszydzani, wykpieni przez innych. A w drugiej części mamy do czynienia z czymś absolutnie niezwykłym. Bo oto, drodzy Państwo, człowiek cierpi, jest u końca swojego życia, a wspomina i odnosi się do swojego niemowlęctwa, a nawet do tak zwanego okresu prenatalnego. Mamy tutaj niezwykłe uwypuklenie miłości macierzyńskiej. Człowiek jest dorosły, dorosły cierpi, cierpi ponad wszelką miarę i powiada: ty mnie wydobyłeś z matczynego łona, ty mnie czyniłeś bezpiecznym u piersi mej matki, tobie mnie poruczono przed urodzeniem, ty jesteś moim Bogiem od łona mojej matki. Nawiązanie do matki. Przed urodzeniem, po urodzeniu, do matki, która dała życie, do matki, która zapewniła życie podczas niemowlęctwa. Wołanie więc do matki, czyli jej miłość, towarzyszyła temu cierpiącemu od samego początku jego życia. Tuż przed śmiercią jego życie zatoczyło koło. że oto wraca do samych swoich początków. Czy uprzedzając wszystko inne, nie można się tu dopatrywać w słowach Jezusa, który wypowiadał pierwsze słowa tego psalmu, ale znał psalm na pamięć, czy nie można się tu dopatrywać hołdu złożonego Jego Matce, złożonego Najświętszej Maryi Pannie. Przecież to jest jeden, bodajże jedyny tekst w całym Starym Testamencie, w którym rola Matki, obecność Matki jest tak wyraźnie widoczna. Otóż to cierpienie, które teraz przeżywa, musi mieć jakiś sens. Życie, jak powiedziałem, zatoczyło koło. Więc ten cierpiący, jak zobaczymy za chwilę, konający człowiek składa hołd swojej Matce. Zatem zwróćmy uwagę jeszcze na jeden szczegół. Bóg nie może radykalnie odmienić jego położenia. Nie może go uzdrowić z racji tylko Bogu wiadomych. To cierpienie trzeba przyjąć i znieść. Ale ten cierpiący człowiek ma pewność, że jego sytuacja, jego położenie nie jest rezultatem ślepego przypadku, ani dowodem zwycięstwa prześladowców, tylko że jego cierpienie jest wpisane w logikę, w rzeczywistość przymierza Boga z Izraelem. I że w tym przymierzu Boga z ludem przymierza szczególne znaczenie, szczególne miejsce ma Matka cierpiącego. I właśnie jej składa tutaj swój hołd. I nieprzypadkowo, że nawiązania do Matki znajdują, są tutaj tak bardzo mocno uwypuklone. Można by powiedzieć, że ten psalm, nie mam niestety czasu, żeby to rozwijać, żeby to uzasadniać, ma nie tylko nośność chrystologiczną, tylko w tych słowach zwłaszcza ma również nośność, zawartość mariologiczną. To znaczy ukazuje na rolę Matki, Mesjasza, bo o nim tu mowa, w Bożej historii zbawienia. I posłuchajmy dalej. Otóż dalej mamy podkreśloną, uwypukloną bezwzględność i okrucieństwo wrogów, a później bezmiar cierpienia sprawiedliwego, przeciwko któremu oni wystąpili. Posłuchajmy. Osacza mnie mnóstwo cielców, osaczają mnie byki Baszanu, rozwierają przeciwko mnie swoje paszcze, jak lew drapieżny i ryczący, a ja jak woda się rozpływam i rozłączają się wszystkie moje kości, jak wosk staje się moje serce, we wnętrzu moim topnieje. Moje gardło wyschło jak skorupa, język mój przywarł do podniebienia. Kładziesz mnie w prochu śmierci, bo psy mnie opadają, ostacza mnie zgraja złoczyńców, przebili ręce i nogi moje, policzyć mogę wszystkie moje kości, a oni się wpatrują, syczą mym widokiem. Moje szaty dzielą między siebie i losy rzucają o moją suknię. Znamy opisy męki Jezusa. To jest opis męki, który powstał na około 500 lat przed męką Jezusa Chrystusa. Przyjrzyjmy się niektórym elementom. Mamy tutaj jeszcze jeden szczegół. Mam nadzieję, że uda mi się go Państwu wyjaśnić dostatecznie jasno. bo jest ważny, chociaż nie łatwy. Zaraz do niego dojdziemy. Najpierw proszę zwrócić uwagę, że ów psalmista starotestamentowy skarży się, że jego wrogowie nie zachowują się jak ludzie, zachowują się jak rozszalane zwierzęta. Proszę Państwa, w starożytności, a i dzisiaj zwierzęta, głodne zwierzęta były bardzo niebezpieczne. Za takie zwierzęta uchodziły zwłaszcza spory psów. Ja kiedyś 15 lat temu, wykładając w Kijowie i później wracając z Kijowa, zatrzymałem się na takim parkingu, to był koniec marca, więc taka pora mniej więcej jak teraz. Wszystko było wygłodniałe, jeszcze leżał trochę śnieg i tam w pobliżu tego parkingu przyszła taka spora zgłodniałych psów. To rzeczywiście robiło przeogromne wrażenie i napędzało wiele strachu. To rzeczywiście czuło się lęk. Tu mamy nawiązanie właśnie do tego. Osacza mnie mnóstwo cielców. Właściwie tu trzeba byłoby przetłumaczyć jeszcze dosadniej. Osaczają mnie byki Baszanu. Baszan to była taka kraina, do dzisiaj jest na pograniczu Jordanii i Izraela, gdzie są bardzo dobre trawy, żyzna ziemia, woda. I w związku z tym wszystkie zwierzęta, które tam są, to są takie zwierzęta silne, mocne, wypaszone. A tu rozwierają przeciwko mnie swoje paszcze jak lew drapieżny i ryczący. A więc jak dzikie zwierzęta opadają prześladowcy właśnie tego cierpiącego człowieka. Ich nienawiść i żądza krwi budzą lęk i przerażenie. Śmierć staje się nieuchronna. I znamienne jest przejście do tego, jak on się czuje, co on przeżywa. Jak woda się rozpływa, rozłączają się wszystkie moje kości, jak wosk topnieje moje serce, we wnętrzu moim topnieje. Moje gardło wyschło jak skorupa, język przybiera do podniebienia. Kładziesz mnie w prochu śmierci. Mamy opis konania, opis agonii. Mianowicie ogromne pragnienie, poczucie, że ciało jakby się rozchodzi, rozpoczyna się wejście w mroczną krainę śmierci i następuje znów przejście do wrogów. A tutaj słowa, które nam się jednoznacznie kojarzą, bo psy mnie opadają, osacza mnie zgraja złoczyńców, przebili ręce i nogi moje, policzyć mogą wszystkie moje kości. Zatrzymajmy się, proszę Państwa, nad tymi słowami, przebili ręce i nogi moje. Otóż gdy weźmiemy tekst hebrajski, tak jak go mamy w wydaniach Pisma Świętego, wygląda to bardzo egzotycznie, jeżeli się nie zna, ale to nie jest specjalnie trudne, to przewili ręce moje i nogi moje, po hebrajsku jest wyrażeniem w tym wydaniu, które jest powszechnie przyjmowane, jest wyrażeniem, które jest niezrozumiałe. Przeczytam Państwu kari, jadar, peraglai. Jad, ręka, jadar, moje ręce. Regel, noga, peraglai, moje nogi. Moje ręce, moje nogi. Ale jest kari. Gdyby Państwo sięgnęli do żydowskiego tekstu Pisma Świętego, tłumaczonego z hebrajskiego na angielski, z hebrajskiego na francuski, na polski i tak dalej, to zobaczą Państwo, że tam przetłumaczono na angielski jak lewo dodane albo nadszarpnęli, albo czyhali, albo gryźli moje ręce i moje nogi. Jak lewo. Nie przebili, tylko jak lewo. O co chodzi? Proszę Państwa, w najstarszych przekładach Pisma Świętego, a najstarszym jest tak zwana Septuaginta, Biblia grecka, która pochodzi, została dokonana na około 200 lat przed Chrystusem i zachowała się w doskonałym stanie. Mamy słowo greckie, które w tłumaczeniu na język choroxon, jest to po grecku, w tłumaczeniu na język polski przebili, przekuli. Przebili moje ręce, czy przekuli moje ręce i przekuli, przebili moje nogi. Gdy czytamy najstarsze tłumaczenia na łacinę, jest przebili, przekuli. Czyli po hebrajsku powinno być tutaj karu, raglaj, jadaj, raglaj, karu, jadaj, raglaj. Przekuli, przebili moje ręce i moje nogi. I proszę Państwa, zachowały się rękopisy, manuskrypty z odległej starożytności, w których mamy karu, jadaj, raglaj. Przebili moje ręce i moje nogi. To skąd tutaj mamy karu? Otóż tę zmianę wprowadzili rabini około 5-6 wieku. Proszę posłuchać. Powinno być karu jadaj raglaj. Oni sobie karim jadaj raglaj. Trzeba znać hebrajskie, żeby więcej wyjaśnić, ale muszę tylko Państwu króciutko. W środku wstawili a, taką spółgłoskę, która jest hebrajskim spółgłoskiem. Karu. Zamiast kari, karu, zrobili kari. Arie znaczy lew. Do czego dochodzimy? Dochodzimy do ciekawego spostrzeżenia. Mianowicie, ponieważ kilka wieków po Chrystusie rabini, czytając psalm 22, doskonale zrozumieli, że jest tu wyraziste odniesienie, wyrazista aluzja, coś, co przywołuje na myśl mękę Jezusa, przebili ręce i przebili nogi, dodali jedną spółgłoskę, zmienili u na i. To jest w pisowni, to tylko kawałek, jakby urwali literki. I wyszło coś zupełnie innego. Żeby na użytek wyznawców judaizmu, żeby nie było żadnej aluzji, która by nasuwała myśl o przebiciu rąk i przebiciu nóg. Proszę popatrzeć. Dochodzimy do przedziwnej rzeczy. A to nie jest jedyny przykład. Dochodzimy do przypadku, w którym tekst Starego Testamentu, tekst hebrajski, został poddany przeróbce, rewizji na użytek Żydów, którzy nie uwierzyli w Jezusa, po to, by nie nasuwał jakichkolwiek skojarzeń z ukrzyżowaniem Jezusa. Dodam Państwu jeszcze jedną obserwację. Mianowicie, psalm 22 powstał, trudno jest dokładnie ustalić datę, ale około 500 lat przed Chrystusem. W świecie starożytnego Bliskiego Wschodu nie znano kary ukrzyżowania. Nie było kary krzyżowania. Kara krzyżowania była karą rzymską, stosowaną przez Rzymian. i która przeszła na Bliski Wschód, a więc i do Palestyny, przeszła wraz z przyjściem Rzymian, czyli z początkiem ery chrześcijańskiej. Zatem jak to się stało, że w tym psalmie odmawianym przez 500 lat przed Chrystusem było Karuja daim peraglaim, przebili moje ręce i moje nogi, policzyć mogę wszystkie moje kości. W oczywisty sposób mamy tu nawiązanie do przebicia rąk i nóg, czyli do kary krzyżowania. Ale tej kary wtedy nie było. Ona była dopiero później, w rzymskich czasach. I to niech nam zostanie w głowie, że mamy tutaj przykład przeróbki tekstu po to tylko, żeby nie nasuwał skojarzeń chrześcijańskich, skojarzeń z Chrystusem, skojarzeń chrystologicznych. Idźmy dalej. A oni się wpatrują, sycą moim widokiem. Moje szaty dzielą między siebie i losy rzucają o moją suknię. Zwróćmy uwagę, z jednej strony pogarda, wystawienie cierpiącego na widok publiczny, szyderstwa, kpiny, a z drugiej dzielą szaty między siebie i losy rzucają o moją suknię. Też na starożytnym Bliskim Wschodzie takiego zwyczaju nie było. Skazaniec to był skazaniec. Jego ubiór to był jego ubiór, jakikolwiek on był. A tu mamy nawiązanie do tego, że i szaty, i suknia, w którą był odziany, stanowią jakąś wartość, która staje się przedmiotem losowania czy swoistego targu. Przypominam, wszystko to na setki lat przed Chrystusem. Następuje kolejna część. Mianowicie czujemy, że zgon tego cierpiącego jest już bliski. Wystawiony na widok publiczny ma przed sobą przejście przez bramę śmierci. Więc Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka. Mocy moja, śpiesz mi na ratunek. Ocal od miecza moje życie, z psich pazurów wyrwij moje jedyne dobro. Wybaw mnie od lwiej paszczenki, od rogów babolich, wysłuchaj mnie. Mamy tu kilka przenośni, kilka obrazów, które zwykło się mądrze nazywać zoomorficzne, a więc zapożyczone, przeniesione ze świata zwierząt. Proszę Państwa, my dzisiaj do zwierząt jesteśmy bardzo dobrze usposobieni, to dobrze. Ale to dlatego, że dzikie zwierzęta przestały być, zwłaszcza w Europie, w naszej części świata, przestały być jakimś wielkim problemem. Kiedyś było zupełnie inaczej. Otóż spotkanie z dzikimi zwierzętami, a tutaj mamy psie pazury, lwia paszczęka, rogi babole. Otóż to spotkanie nie było, to nie były ogrody zoologiczne, to była natura, to było wszystko zagrożenie. Otóż ten cierpiący i modlący się człowiek przedstawia swoją sytuację jako pełną drastycznych obrazów krwiożerczych dzikich zwierząt. Ale te dzikie zwierzęta to jest obraz, to jest symbol jego prześladowców. Określony tutaj jako złoczyńcy. Posuwają się oni do czynów, do których zwierzęta nie są zdolne. Zwierzęta nie przebijają rąk, nie przebijają nóg, ani nie mają nienawistnych spojrzeń, nie dzielą szaty i nie losują, komu przypadnie jakaś część tych szat. Zgon prześladowanego jest bliski i jednocześnie czuje on w tej swojej sytuacji абсолютна самотność, самотność pośród wrogów. I właśnie wtedy, to jest przedostatnia, czwarta część, jego wołanie się wzmaga. Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka. Mocy moja śpiesz mi na ratunek. Ocal od miecza moje życie, z krzyw pazuru wyrwij moje jedyne dobro. Wybaw mnie od lwy i paszczęki, od rogów bawolich. Wysłuchaj mnie. Jedynym dobrem, którym dysponuję, jest życie. Wie, że tego życia, tego, w którym my jesteśmy osadzeni i on, że już nie ocali. Jego sytuacja to jest sytuacja krańcowa, sytuacja przed śmiercią, ale wie, że Bóg jest w stanie, może ocalić to jedyne dobro, które naprawdę człowiek posiada. A to jedyne dobro to jest to życie. Tak dochodzimy do kolejnego paradoksu. Człowiek konający, cierpiący, umierający prosi Boga, aby sam Bóg wziął w swoje ręce jego los i żeby ocalił mu życie. Nie w sensie ocalenia życia fizycznego, ale w sensie przeprowadzenia przez śmierć. A więc perspektywa tego modlącego się człowieka wychodzi poza doczesność. Śmierć nie jest końcem, jest bramą, jest przejściem. Przez to przejście może przeprowadzić tylko Bóg. Bóg nie położy kresu prześladowaniom wrogów. Te prześladowania się ziszczą, spełnią, ale Bóg ma moc całkowicie zniweczyć ich zamysł i obdarzyć cierpiącego nowym życiem, które pokona zadaną przez nich śmierć. W ten sposób na długo przed Chrystusem, na wiele wieków przed chrześcijaństwem mamy intuicję zmartwychwstania i życia wiecznego. Śmierć jest nieuchronna, wyznaje modlący się, ale nie jest końcem, jest przejściem. Przejściem, bramą, przez którą ma go przeprowadzić Bóg. I nagle, drodzy Państwo, to po hebrajsku słychać, po polsku jakby mniej, bo wszystko zależy też od tłumaczenia, nagle nastrój absolutnie się zmienia. Mianowicie ten konający, umierający człowiek wyznaje, że śmierć nie jest kresem, lecz bramą. I w kolejnej części psalm jest modlitwą z drugiej strony. Posłuchajmy. Będę głosił imię Twoje swym braciom i chwalić Cię będę pośród zgromadzenia. Chwalcie Pana, Wy, co się Go boicie, sławcie Go całe potomstwo Jakuba, bójcie się Go całe potomstwo Izraela, bo On nie wzgardził, ani nie brzydził się nędzą biedaka, ani nie ukrył przed Nim swojego oblicza i wysłuchał Go, kiedy ten wołał do Niego. Dzięki Tobie moja pieśń chwały płynie w wielkim zgromadzeniu. Śluby me wypełnią wobec bojących się Jego. Ubodzy będą jedli do syta, chwalić będą Pana ci, którzy Go szukają. Niech serca ich żyją na wieki. Użyję tutaj dość mocnego obrazu. Ale myślę, że niektórzy z Państwa tego doświadczy. Mianowicie bywa tak, na przykład w szpitalach. Byłem trzy razy kapelanem szpitala dla psychicznie chorych w Drewnicy, później na ulicy Górczewskiej szpitala budowlanych i później przez 3 lata na Korotnickiego tutaj niedaleko nas. Jeżeli człowiek za życia mocno cierpiał, bardzo mocno, to gdy zmarł, to jego twarz człowieka dobrego, mocno cierpiącego, robi się bardzo spokojna. Widać, że śmierć przyniosła mu ulgę. Twarz robi się nawet, tak można by powiedzieć, no, nie radosna, ale błoga. Na twarzy widać spokój, że już cierpienie się skończyło. Otóż taki stan mamy tutaj w tych słowach. Ten sprawiedliwy, cierpiący przeszedł przez śmierć. Męka się skończyła. Wrogowie zrobili swoje. Najgorsze za nim. Teraz przeszedł na drugą stronę życia. Skończyło się jego oddzielenie od Boga i w ten sposób jego cierpienie, jego męka odkryła swój sens, swoje znaczenie. Przyjęte i podjęte dla dobra całego Izraela. I wraz z nim, tuż po jego śmierci, wszyscy Izraelici są zaproszeni do tego, by wielbili Pana Boga. By wielbili Boga, który okazał swoją moc w śmierci sprawiedliwego. I można by powiedzieć, że dzięki tej jego śmierci rozlega się wielka pieśń chwały. Pieśń chwały pod adresem Boga, którego chwali zgromadzenie tych, którzy Boga wyznają. Otóż nienawiść i wrogość grupy prześladowców ustąpiły miejsca modlitwie dziękczynnej całego ludu Bożego wybrania. Ta modlitwa brzmi: niech serca ich żyją na wieki. Zauważmy, tam mieliśmy atmosferę cierpienia, atmosferę upokorzenia, nawiązanie do przebicia rąk i nóg, do wyschniętego gardła, do tych cierpień, które są udziałem prześladowanego, umierającego człowieka. Teraz włącz spokój. Włączcie się ze mną w wielką pieśń chwały skierowaną do Boga, który poprzez śmierć tego sprawiedliwego nadaje sens całej historii ludu Bożego wybrania. A na końcu następuje strofa piąta. Znów niezwykła, gdy się nad nią zastanowimy. Posłuchajmy. Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi i oddadzą mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie, bo władza królewska należy do Pana i On panuje nad narodami. Tylko Jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w ziemi. Przed Nim zegną się wszyscy, którzy w proch wstępują. A moja dusza będzie żyła dla Niego. Potomstwo moje Jemu będzie służyć. Opowie o Panu przyszłemu pokoleniu. I sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodził. Mówić będą: Pan to uczynił. Pan to sprawił. Zauważmy, na czym polega niezwykłość tej modlitwy. Wcześniej modlący się, sprawiedliwy cierpiący podkreśla, że jego cierpienie jest wpisane w dzieje ludu Bożego wybrania, w dzieje Izraela. Nadaje im sens. A na końcu mówi, że jego cierpienie przynosi życiodajne skutki całej ludzkości. Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi i oddadzą mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie. Męka i śmierć sprawiedliwego zostały podjęte nie tylko ze względu na duchowe dobro Izraela, ze względu na duchowe dobro całej ludzkości. Jego męka i śmierć ma wartość uniwersalną, powszechną. Bo władza królewska należy do Pana. I On panuje nad narodami. A więc męka i śmierć ma powszechny zasięg. Jego męka i śmierć nie ma tylko odniesienia osobistego, ani nawet nie ogranicza się do ram Izraelitów, tylko obejmuje duchowe dobro całej ludzkości. A potem następują słowa, które jeszcze bardziej zadziwiają. Mianowicie, tylko Jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w ziemi. Otóż On umarł, przechodzi do nowego świata, do tego świata po drugiej stronie i spotyka tam niezliczone miliony tych, którzy umarli wcześniej. I oni Mu oddają pokłon. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił do otchłani. Wyznajemy w kredo. Otóż męka i śmierć tego sprawiedliwego sprawiają, powiedzmy to po ludzku, radość, nową sytuację wszystkich, którzy zmarli wcześniej. To nie jest tak, że dopiero ci, którzy po Nim żyją, doświadczają owoców Jego męki i śmierci. Cała ludzkość. Ci, którzy zeszli do grobu, ale przed Nim zegną się wszyscy, którzy w proch wstępują. A więc ci, którzy umierają teraz i którzy umrą w przyszłości. Każdy, komu się wydaje, że wstępuje w proch i nicość, zegnie kolana przed cierpiącym i zmartwychwstałym sługą Pana. Jego męka i śmierć obejmuje wszystkich, którzy żyli przedtem, którzy umierają teraz i którzy umrą w przyszłości. Jego męka i śmierć ma zasięg uniwersalny w przestrzeni, Izraelici i wszystkie narody oraz w czasie. Ci, co dawno, ci, co teraz umierają i ci, którzy umrą w przyszłości. To jest prawdziwy cud. Dlatego psalm kończą słowa. Pan to sprawił. To nie jest dzieło ludzkie. Pan to sprawił. Cała męka i śmierć Mesjasza to dzieło Boga. No i puenta, jak mi się wydaje, jest wyrazista, jest klarowna. Drodzy Państwo, przez co najmniej 500 lat przed Chrystusem Izraelici odmawiali ten psalm. Zbiorowo, indywidualnie, w synagogach, w pojedyncze osoby. Czy jest jakakolwiek postać, jakakolwiek osoba w dziejach starożytnego Izraela, która przystaje do tego wizerunku? Żaden król, żaden prorok, żadna wielka postać. Natomiast można by powiedzieć, że to jest starotestamentowa fotografia Mesjasza. Starotestamentowy opis sługi posłanego przez Boga. Starotestamentowy opis męki i śmierci Jezusa Chrystusa. My, chrześcijanie, którzy znamy okoliczności tej męki, bo o nich opowiada Ewangelia, gdy bierzemy ten psalm do ręki, to można powiedzieć, że to jest starotestamentowa pasja. Starotestamentowa Ewangelia męki. Myślę, że dobrze będzie, jeśli w okresie Wielkiego Postu, zwłaszcza im bliżej Wielkiego Tygodnia, sięgną Państwo, mając w domu Stary Testament, po Psalmie 22. Nikt go nie wypełnił tak jak Jezus. Do nikogo się tak nie odnosi jak do Jezusa. Zauważmy, w czasach Starego Testamentu pytano, o kogo chodzi. W czasach Nowego Testamentu stało się to widoczne. Do tego stopnia, że jak powiedzieliśmy, w tradycji żydowskiej, tej jej części, która Jezusa za Mesjasza nie uznała, jedno z wyrażeń, jeden ze zwrotów tego psalmu zmieniono, bo tak bardzo wskazuje na przebicie rąk i na przebicie nóg. A skoro zmieniono, to najwyraźniej dlatego, że się jednoznacznie kojarzy. To jest kolejny chrystologiczny tekst Starego Testamentu. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na kolejną refleksję, podczas której podejmiemy następny tekst. Również poniedziałek, trzeci poniedziałek kwietnia, to będzie 20 kwietnia. Nie drugi, tylko 20 kwietnia. Myślę, że wtedy wejdziemy w nastrój Zmartwychwstania Pańskiego i zobaczymy na kartach Starego Testamentu intuicję zmartwychwstania. Czyli tę chrystologiczną nośność, która dotyczy życia wiecznego. Dobrych, radosnych, błogosławionych świąt. Wszystkiego najlepszego Państwu na ten czas. Tak bardzo brzemienny w treść i radosnych, świątecznych, wielkanocnych przeżyć. Dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję. Muszę Państwu powiedzieć, że mam jeszcze świeżo w oczach tych słuchaczy w Lidz, uczestników tamtych rekolekcji i trzeba powiedzieć, że dobrze jest pojechać gdzieś daleko i widzieć naszych rodaków, którzy pozostają wierni swojej ojczystej, katolickiej, chrześcijańskiej tradycji. Trzeba podziwiać tych ludzi. Podziwiać ich wierność, przyjeżdżają, tak jak tutaj teraz Państwo, dlatego mi się tak skojarzyło. Nie tylko, prawda, z tej parafii, z sąsiedniej ulicy, gdzie dojdzie, można dojść sobie na spacerkiem, tylko przyjeżdżają po 50, 60, 80, 40, 30 kilometrów po to, żeby brać udział w mszy świętej w rekolekcjach. Więc to jest bardzo takie pocieszające i budujące i dobrze, że tak jest. Na koniec odmówmy pod Twoją obronę. Pod Twoją obronę uciekają się święta Boże Życielko. Pochwalany jest Chrystus. Amen.